Atak sił zbrojnych Ukrainy na obwód Kurski to największa inwazja wojskowa na terenie Rosji od czasów II wojny światowej. Ukraina pokazuje, że jest zdolna do takich działań, natomiast Zachód został postawiony przed nadal kłopotliwym dla siebie pytaniem, czy podarowaną zachodnią bronią można atakować cele na terytorium rosyjskim. Jakie więc konsekwencje militarne i polityczne może mieć przeniesienie części działań wojennych na ziemię rosyjskich najeźdźców? Czy zwykli Rosjanie mają świadomość tego, co dzieje się na granicy rosyjsko-ukraińskiej i czym to się może zakończyć? A o tym będę rozmawiał z naszym gościem. Jest nim pan profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Panie profesorze, w pierwszym odruchu, kiedy dowiedzieliśmy się o tej inicjatywie wojsk ukraińskich na terytorium Rosji, to przyklasnęliśmy, wywołało to zadowolenie, ale teraz jak dłużej na to patrzymy, Rosja się tym za bardzo nie przejmuje, nie przegrupowuje wcale większych sił w rejon Kurska, nie odpuszcza też swoich ataków w rejonach Doniecka i tam ma spore sukcesy. Jak to wszystko rozumieć?
Znaczy, mamy do czynienia z arcyciekawą sytuacją. Trochę taką jak na ringu, gdzie mamy już gdzieś tak ósmą, dziewiątą rundę, prawda, dwóch w miarę paradoksalnie, w miarę równorzędnych bokserów, z których każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jeden błąd, jedno odkrycie i może być po walce. I tutaj obstawiam, że z jednej strony Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, iż no to jednak fatalnie odbiło się na tym takim, na tej pozycji Rosji, trochę wewnętrznie, ale być może, że mają badania stwierdzające, że mogą to wykorzystać. I zachodzi tutaj takie połączenie, że nie damy swoich sił, nie będziemy przerzucać swoich sił z Donbasu, bo osłabimy kierunek, który nam wychodzi. A jednocześnie zakładamy, że Ukraińcy, którzy są związani działaniami na terenie Federacji Rosyjskiej, nie mogą przerzucić tych sił na kierunku na przykład Donbasu, gdzie trzeba byłoby w jakiś sposób zluzować te oddziały, które tam są, lub też zorganizować jeszcze jakieś dodatkowe linie obrony.
Panie profesorze, wejdę panu w słowo, bo dosyć słabo pana profesora słyszymy. Czy pan profesor mówi bezpośrednio do mikrofonu, słuchawki telefonu, czy też przez zestaw?
Tak, tylko że po prostu no, mam trochę taką pogodę dzisiaj w
okolicy. Aha, teraz już troszeczkę lepiej. Teraz już troszeczkę.
Jeszcze spróbuję się trochę ustawiać. Dobra.
Teraz jeszcze lepiej, tak.
Dobra, więc cała zabawa polega na tym, że obie strony realizują tylko i wyłącznie swój plan. I chyba obie strony liczyły na coś zupełnie innego. I teraz znowu są obie w klinczu. Ukraina nie może się i nie chce się wycofać, ponieważ no, jakby nie było, kontrolowanie części rosyjskich ziem wygląda dobrze także wewnętrznie dla społeczeństwa. Podnosi także morale armii. Z drugiej strony widać, że tych sił brakuje na tych kierunkach, na których Rosjanie nacierają. I tak naprawdę myślę, że Rosjanie obliczyli sobie, iż zyski, które będą mieli z tych obszarów, na których wykrwawiając się uderzają, będą większe, nawet jeśli przyjdzie do jakiegoś zawieszenia broni, niż koszty potencjalnej wymiany tych ziem. Ewentualnie liczą na to, że w momencie, kiedy nastąpi zawieszenie broni, jak jeszcze coś w tym stylu, no to trudno będzie uznać, że będzie to zawieszenie na terenie ich kraju. I będą próbowali wtedy przerzucić swoje siły. Tutaj jest bardzo wiele opcji w grze i tak naprawdę jeżeli podczytamy sobie naszych analityków, rzeczywiście, którzy zajmują się działaniami wojennymi, to każdy z nich zastanawia się, kto w tej operacji wyjdzie najlepiej na tym. I wcale nie jest powiedziane, że to rzeczywiście będzie aż taki zysk Ukrainy, ale znowu wojna to polityka, przedłużenie polityki. Teraz pytanie, jaka była decyzja Ukrainy, jeśli miała świadomość tych działań, jaka była decyzja i co tak naprawdę chcą ugrać, odcinając ten fragment Federacji Rosyjskiej.
Jest nawet taka opinia jednego z komentatorów a propos właśnie tego wkroczenia wojsk ukraińskich na terytorium Rosji. Bardzo mi przykro, że denerwuje niektórych piratów kanapowych w ich strefie komfortu, zbierając tylko fakty na temat rosyjskiego natarcia na wschodzie Ukrainy. Czym jest ukraińskie miasto z 65 tysiącami mieszkańców w porównaniu z rosyjską wioską liczącą 6 tysięcy? No bo rzeczywiście, panie profesorze, Ukraińcy zajęli mniejsze miejscowości, no i to nie daje im jakiejś wielkiej przewagi, jeżeli patrzymy na potencjał.
Powiedzmy sobie prawdę. Rosjanie mają kłopoty ze szturmowaniem większych miast, ale Ukraina tak samo. Ukraina nie ma sił i środków na to, by szturmem wziąć nawet takie większe miasta i miasteczka, które by tam się znalazły, bo koszty tego są ogromne, plus zniszczenia, a tego najwyraźniej Ukraina chce uniknąć, więc to są raczej rajdy, w których pewne obszary są odcinane albo też porzucane. To trochę przypomina też działania, kiedy operacja charkowska się odbywała, gdzie Ukraińcy nie zamierzali wszystkich rosyjskich punktów od razu rozbijać, tylko je zostawiali, okrążali. Dzisiaj parę takich mini kociołków tam można by spokojnie zobaczyć. Ale znowu, no, kluczem jest jedno. Co tak naprawdę jako decyzja polityczna zapadło w Kijowie, żeby zrealizować ten cel? Czy te działania realizują tą decyzję polityczną? Czy też Ukraina też wpadła w pułapkę, ale nie może się teraz z tego wydostać, bowiem no, nie będzie żadnego zysku, więc liczy na to, iż działania, okupacja, infrastruktura okupacyjna plus odcięcie tych wszystkich mostów i zmuszenie Rosjan de facto do walki na Łuku Kurskim jakoś propagandowo im się przełoży. Pytanie właśnie kluczowe, czy będzie ten moment, w którym okaże się, że te ziemie rosyjskie mogą pójść pod przysłowiową wymianę, czy też Putin pójdzie w zaparte i uzna, że nie.
Na razie będzie pewnie wymiana jeńców, bo Ukraińcy mówią, że wzięli co najmniej 2000 rosyjskich żołnierzy do niewoli.
Ale nie chcą, bo były te wymiany, natomiast po ataku, po wejściu na teren Rosji, Rosjanie stwierdzili, że nie będzie wymiany tych jeńców. I zobaczymy teraz też, czy to nie będzie znowu kolejna operacja, bo tych operacji psychologicznych związanych z działaniami jest bardzo dużo i każda strona ma te narzędzia, bo tutaj tak naprawdę rzeczywiście Ukraińcy słusznie pytają o to, dlaczego tak straty duże mamy na tym kierunku donbaskim i czy damy radę to w jakiś sposób zrównoważyć tymi zyskami politycznymi. Ale też nieduże straty Ukraina mimo wszystko poniosła w tej operacji na Łuku Kurskim, nomen omen. I to też jest ważne. A przy okazji, no tutaj Putin nie ma łatwego życia, bo po raz kolejny właśnie obnażono wewnętrzną słabość Federacji Rosyjskiej. A Putinowi bardzo zależy w wielu przypadkach, żeby te słabości były ukryte, żeby ta ryba rozdymka rosyjska wszystkich straszyła.
Kreml ustami rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marii Zacharowej mówi o tym, że nie ma pola do żadnych negocjacji z Ukraińcami, a z kolei niektórzy eksperci podnoszą, że ten atak wojsk ukraińskich na terytorium Rosji pokazywał, i zresztą z wykorzystaniem zachodniego sprzętu, pokazuje, że ten Putina palec i groźby użycia broni nuklearnej, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, była blefem. To istotne według pana profesora?
Znaczy ja nie byłbym pewien, czy są blefem. Chodzi o jedną rzecz, że myśmy przyjęli tą narrację rosyjską właśnie, że jak coś nam zagraża, to atomówką. Oczywiście Rosjanie bardzo chętnie sprzedawali od samego początku tą opcję, a to takiej taktycznej broni nuklearnej, a to jakichś krótkich uderzeń, minimalnych uderzeń i tak dalej. To wszystko miało w jakiś sposób psychologicznie powstrzymywać Zachód, a Zachód miał powstrzymywać Ukrainę. Natomiast no, procedury użycia broni nuklearnej są bardzo jasne i powiem tak, że takie niewielkie wtargnięcie wojsk ukraińskich wbrew pozorom nie wyczerpuje proceduralnie zasad użycia broni. Tutaj, jeśli byśmy szukali takiego pierwszego, rzeczywiście takiego czerwonego przycisku, no to byłaby to pewnie próba zajęcia czy zdobycia kontroli nad pobliską elektrownią atomową. Wtedy można byłoby liczyć się z tym, że rosyjska, że tak powiem, groźba nuklearna byłaby już dużo większa.
Panie profesorze.
Tak?
Na zakończenie chcę zapytać o pana przewidywania. Co dalej z tą ofensywą ukraińską? No wiemy, że większe zasoby, chociaż za Ukrainą stoi duża część zachodniego świata, ma Rosja, ale ludzkie to Rosja ma o wiele większe niż Ukraina.
Znaczy i tak, i nie. Dlatego, że to jest kwestia przygotowania Ukrainy do działania na tym obszarze. Widać wyraźnie, że zniszczono wszystkie mosty, teraz zniszczono wszystkie mosty pontonowe, że tak naprawdę Ukraina zdobyła pewien przyczółek, który jest jej potrzebny ze względów psychologicznych i propagandowych i ona rzuciła wyzwanie pod tytułem, no teraz spróbujcie to odebrać. Rosja na razie nie chce podjąć tej rękawicy, bo działa na południu, ale będzie musiała w pewnym momencie tą rękawicę podnieść.
Ale na razie wszystko wskazuje na to, że do negocjacji pokojowych jeszcze bardzo, bardzo daleko, prawda?
Niestety tak, dlatego że żadna ze stron nie chce. Z jednej strony dlatego, że nie czuje się wystarczająco słaba, a z drugiej ze względu właśnie na tę wojnę psychologiczną, którą teraz mamy do czynienia.
Pan profesor Daniel Boczkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Bardzo dziękuję za tę analizę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy.